Dokładnie 4 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa, zapraszając zarazem na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze od poniedziałku do czwartku rozpoczynamy o tej właśnie porze, tuż po 11 wieczorem. I na częstotliwościach lokalnych Radia Plus mogą u nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam także na Facebook, gdzie na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa komentarze. Tam mile widziane Państwa wpisy, refleksje, pytania, myśli, wątki, które chcielibyście Państwo dodać do naszej rozmowy, która dzisiaj w ramach cyklu Na budowie relacji poświęcona jest zagadnieniu, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Naszymi stałymi ekspertami w tym cyklu, jego współtwórcami są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, równie serdecznie witam, dobry wieczór.
Pięknie witam, dobry wieczór.
Szanowni, o tym, że ojcowie odgrywają ogromną rolę w tym, jak dzieci postrzegają świat, jak później stają się dorosłymi, to chyba nie trzeba tutaj specjalnie się rozwodzić, bo stali ojcowie zawsze wychowują dzieci, które wyrastają na pewne siebie osoby i takie, które mają poczucie bezpieczeństwa, a także tego poczucia bezpieczeństwa są w stanie udzielić innym. No bo kiedy dzieci wiedzą, że ich tato zawsze będzie przy nich, że jest w dużym stopniu przewidywalny, że też ich nie zawiedzie, zyskują pewną odwagę, by rozwijać się, czyli próbować nowych rzeczy, odkrywać świat krok dalej niż to było wczoraj. Wtedy bez, można powiedzieć, jakichś problemów, zahamowań decydują się na przykład na jakieś przedsięwzięcie, na udział w czymś, co proponuje szkoła, albo sami rzucają jakąś inicjatywę, jeżdżą na wycieczki, eksplorują świat, angażują się na przykład w jakąś działalność charytatywną, rozpoczynają takie działania, które później możemy nazwać karierą, czyli przygotowują się do zawodu, do dorosłego życia, po prostu realizują jakieś marzenia, jakieś potrzeby, które w tym okresie dzieciństwa, bycia młodym człowiekiem, młodzieńcem czy dziewczyną jeszcze wkraczającym w dorosłość, po prostu mają ochotę, bo wiedzą, że mają wsparcie, a też dostały pewien kapitał. No i za tym stoją badania, głównie nad zachowaniem nastolatków. Zresztą szerzej będziemy o tym mówić w poniedziałek, ale o tym powiem w odpowiednim momencie. Otóż chłopcy, którzy mają takich stałych, konsekwentnych rodziców, tutaj głównie o ojcach dzisiaj będziemy mówić, po prostu są lepiej przygotowani społecznie, ale też relacyjnie, bo nie tylko chętniej się uczą, ale też mają częściej stabilne relacje z innymi osobami. Budują trwałe związki. Z kolei, jeżeli mówimy o dziewczętach, no to one też mają większą pewność siebie, chęć do życia, taką skłonność do podejmowania pewnych wyzwań z mniejszą dawką niepokoju, z mniejszą dawką jakichś trudnych emocji. No poza tym zarówno młodzi chłopcy, jak i młode dziewczęta wychodzą poza pewien standard. Nie poddają się jakiemuś paradygmatowi, które zostało wdrukowane, czy jakimś stereotypom, które im narzuca na otoczenie, świat, środowisko. Niech pewnym przykładem będzie to, że kiedy więźniowie w pewnym zakładzie karnym pytano o to, czego najbardziej potrzebowali od swoich rodziców, a konkretnie od ojca, najczęściej wymieniali taką cechę jak niezawodność, jak brak stałości. No i dlatego postanowiłem dzisiaj zmierzyć się z tym zagadnieniem, naświetlić je może bardziej, tak chyba powiedzieć, może nie zmierzyć, po prostu je naświetlić, rozłożyć na czynniki pierwsze, przyjrzeć się mu, bo pewnie wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest to istotne. ale żeby to nie było jakimś sloganem, jakimś wyrwanym z kontekstu zdaniem, które, co do którego wszyscy wiedzą, że tak, tak, oczywiście, ale no jak to zrealizować? No właśnie, no przecież takie mamy życie, że wielu rzeczy nie da się zrobić, bo to i następuje lista rzeczy, które przeszkadzają w tym, żeby no, być stałym rodzicem, stałym ojcem. Dzisiaj się właśnie temu będziemy przyglądać i chcemy powiedzieć, że to nie jest niemożliwe. Nawet jeżeli jest trudne, jeżeli na ten moment wydaje się, że trudno taką stałość zaoferować swojemu dziecku, to chcemy pokazać, że są pewne rejony życia, w których naprawdę, jeżeli zrobimy coś krok po kroku, to da się to uporządkować dla dobra naszych dzieci, nas samych i całej naszej rodziny. To też zaczniemy dzisiejsze spotkanie od pewnej, no wydaje się, bardzo takiej prostej myśli, która w jakiś sposób porządkuje to wszystko, o czym chcemy dzisiaj mówić. Mianowicie chcemy powiedzieć o tym, że stałość to przede wszystkim czas. Czas, w którym ta stałość w różnych sektorach życia się realizuje.
To prawda, bo jak mówisz, Pawle, o czasie, o tym, że bardzo ważne jest to, żeby ten ojciec po prostu był, to bardzo ważne jest właśnie, żeby on był, a nie bywał. Bardzo często ojcowie są tak jak pogotowie ratunkowe, które gdzieś znajduje się w jakiejś sytuacji, na przykład na prośbę matki, żeby interweniował. Natomiast czasami ojciec w rodzinie jest takim wielkim nieobecnym. Jest kimś, kto nie orientuje się, kto się nie miesza. Często słyszymy o tym, że ojcowie mówią: ja mam złą relację z dziećmi, bo ty mi nie pomagasz, mówią do swojej żony. Bo ty
mi nie... w tej relacji.
W tej relacji, tak. Bo ty mi nie organizujesz tej relacji, bo to twoja rola jest. Jakby ojcowie, mężczyźni często w tej roli męskiej, swojej roli ojcowskiej są bezradni. Mają takie poczucie, że od nich nic nie zależy. I tutaj to jest tak naprawdę taki problem tego, kim ma być ten ojciec. Często to jest bardzo trudne dla mężczyzn, ponieważ sami nie doświadczyli takiej obecności ojca w swoim życiu, ponieważ nie mają pomysłu na to, jak można być ojcem. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, że Paweł, dzisiaj poruszasz ten temat, bo po prostu każdy z nas musi snuć jakąś refleksję na temat tego, jakim rodzicem chce być. Nie wszyscy doświadczyli właśnie takiej stałej obecności rodzica, ale wszyscy w tej sytuacji doświadczyli braku, czyli doświadczyli tego, że dziecko tego potrzebuje. No i to jest duże wyzwanie, no bo jak tutaj nie dostając nalać z pustego, ale no wielu ludzi w historii w takiej sytuacji stało i sobie poradziło, także warto jest po prostu zastanawiać się nad tym. Ten ojciec, który jest, to jest taki ojciec, który daje poczucie bezpieczeństwa, który jest człowiekiem stabilnym emocjonalnie. Bardzo często dzisiaj mamy do czynienia z rodzicami, którzy są humorzaści, histeryczni, niestabilni emocjonalnie, albo na przykład z takimi rodzicami, którzy po prostu budzą strach. I to jest tak, że no, jeżeli ten rodzic, a dzisiaj mówimy o ojcu, jest taki niestabilny emocjonalnie, to on nie daje poczucia bezpieczeństwa. To nie jest ojciec, z którym my chcemy spędzać czas, jeżeli mówimy o tym. To nie jest ojciec, którego poszukujemy, który jest jakoś dla nas budujący i dla nas ważny. I też jeżeli mówimy o tym, to myślę o takim ojcu, którego interesują potrzeby rodziny, ale kiedy zapytać ojców, mężczyzn, czy interesują go potrzeby rodziny, to bardzo często mężczyźni sprowadzają to do takiej roli ekonomicznej, logistycznej, natomiast mówią, bo ja ciężko pracuję, natomiast nie myślą i nie potrafią czasami sprowadzić tego do takiej opieki emocjonalnej, na przykład nad żoną, nad dziećmi. Ja tu mówię też o żonie, bo mówimy dzisiaj o ojcostwie, ale to jak ojcowie traktują swoje żony, to też jest poczucie bezpieczeństwa dla dzieci lub nie.
Chcę powiedzieć, że Dobrze, że zaczęliśmy od tego czasu, dlatego że wiadomo, że czas jest najcenniejszym, co mamy, tak? Czyli czas i uwaga dana dziecku to jest najcenniejszy skarb, jaki możemy mu dać. Ale chcę powiedzieć o tym, odnieść się jednym zdaniem do tego, co mówiłeś, Paweł, o tych więźniach, którzy powiedzieli, że ta niezawodność była najważniejsza, że im tego najbardziej brakowało u tych ojców, to myślę sobie, że...
Czyli inaczej tak byśmy mogli powiedzieć oparcie, coś takiego, taka świadomość, że mają oparcie w kimś. No.
Chodzi mi o to, że być może wielu z nich nie wylądowałoby w tym więzieniu, gdyby mieli tego ojca w pełni, tak jak brata przed chwilą mówiła, o jakiego ojca chodzi. Że gdyby ten ojciec był, opiekował się, zajmował, rozmawiał, to być może ten człowiek jeden z drugim by nie szedł na tą złą drogę. Bo dzieci, w ogóle człowiek jest zaprogramowany w taki otóż sposób, że działa na zasadzie wzajemności, tak? Czyli jeżeli od rodziców dostaje tą uwagę, to dobro, ten czas właśnie, uwagę, i jakby to on to samo da. Jeżeli dziecko dostanie, no, uczepię się tego słowa, no ale dobra, tą niezawodność od ojca, to on też temu ojcu tą niezawodność da. To tak po prostu działa. Tylko często wydaje nam się, że to, że kupiliśmy dziecku najnowszego iPhone'a, czy tam, nie wiem, jakieś inne zabawki czy ciuchy, to jest nasza rola rodzicielska. Tylko że tak naprawdę dobrym rodzicem, przepraszam, może być jakiś bushman, który żyje w miejscu, gdzie nie ma sklepów z odzieżą, nie ma sklepów z elektroniką, ale on jest dobrym ojcem, bo daje dziecku uwagę, opiekuje się tym dzieckiem. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Ja myślę sobie, że w ogóle w tym obszarze tutaj, o tych nastolatkach, kiedy mówimy, myślę, że ważne jest to, żeby się nauczyć słuchać tych dzieci w ogóle jako takich. No to wiadomo, nie zawsze jest łatwo, ale rozmawiać, czyli słuchać dziecka, tak? Słuchać tego, co on ma do powiedzenia. Nie dlatego, że on mówi jakieś bardzo interesujące dla nas rzeczy, tylko dlatego, żeby poznać jego świat, poznać, kim on jest. Bo to nam się bardzo przyda, kiedy dziecko będzie nastolatkiem. To ta umiejętność rozmawiania z nim, słuchania i to, że on będzie miał nawyk rozmowy z nami, bardzo nam pomoże w tych jego bardzo trudnych czasach. Ja chcę tylko powiedzieć jeszcze, tak wrzucić taką może nie anegdotkę, tylko taki śmieszny dosyć incydent, który się wydarzył niejakiemu Ozjemu Osbornowi, który na pewno nie jest wzorem ojca, jest najdalej chyba jak może być od wzoru ojca. Kiedyś Ozji wykrzyczał swojemu synowi, że wszystko dostał od ojca to, co ma. I na koniec zapytał, no czego ci brakowało, no czego ci brakowało? A syn odpowiedział, ojca. I to jest po prostu, ja słuchałem tej opowieści, czytałem, przepraszam, bo to jest w biografii Oziego, czytałem to i tak to rąbnęło mnie, szczerze mówiąc, między oczy, bo tak wielu z nas, mówię o ojcach, nie było wtedy, kiedy powinni być.
Ja też myślę sobie o tym, że tak wielu ojców nie potrafi być po prostu, no, dlatego potrafi. Że mówisz o słuchaniu, ale słuchanie to jest bardzo ważna umiejętność i bardzo trudna umiejętność.
Tym bardziej, że chodzi tutaj o takie słuchanie, gdzie nie oceniamy, nie dajemy rad, nie proszeni o tą radę, tak?
Tak, ale również gdzie uznajemy, że to jest jakoś wartościowe, że rozmawianie na przykład o emocjach...
To, że on w ogóle mówi to dziecko, do nas chce mówić.
Tak, ale wiesz, ale chodzi o to, że rozmawiamy nie tylko na tematy techniczne, i wysłuchiwanie człowieka w tym, że jest mu trudno albo że jest mu wesoło, dla wielu mężczyzn wydaje się być mało wartościowe albo wręcz mało męskie, albo ich po prostu zawstydzać. I tu jest, myślę, że pies pogrzebany, że tak powiem, że mężczyźni mają taki problem, dlatego że to jest po prostu uwarunkowane gdzieś wychowywaniem mężczyzn.
No tak,
uwarunkowane jest kulturowo. Ty działaj, ty nie czuj. Ty się nie wzruszaj, bo ty nie jesteś baba. Ty się nie zastanawiaj nad tym, że komuś jest przykro, albo że tobie jest przykro, no bo stracisz sprawczość.
No tak, czyli po prostu nie bądź empatyczny, nie bądź wrażliwy, nie interesuj się drugim człowiekiem, kręć się wokół własnego nosa. Tak by to można podsumować.
Będziesz fałszywy, jak się będziesz za bardzo interesował innymi, tym, co on czuje, bo ci się wykoślawi przez kogoś. Natomiast chcę powiedzieć, że dzisiaj, kiedy przygotowywałem się trochę do tej audycji, to przeczytałem kilka opinii takich męskich na temat tego bycia stałym ojcem, takim na stałe, który jest taki stabilny i tak dalej, że to strasznie nudne. Jeżeli w ogóle jak to jest zaprzeczenie ojcostwa, tak? Natomiast myślałem o tym i tak mi przyszło do głowy, że przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta stałość polegała na tym, że zawsze mamy ciekawe pomysły na wyjazdy, wyprawy, wakacje, na wspólnie spędzany czas, albo że zawsze na przykład mamy super pomysły na prezenty świąteczne. Kurczę, to nie musi być nudne. To nudne jest wtedy tylko, kiedy my jesteśmy nudni.
Krótką przerwę zrobimy teraz. Przypomnę, dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Beata i Bogdan Janowcy, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, tym razem tego wieczora w Nocnych Światłach. Zapraszamy Państwa także na Facebook, gdzie jak zawsze, tak i dzisiaj, na profilu Radia Plus, forum wymiany myśli dla świetlików. Komentarze, myśli, wątki, pytania. Tam jest na to miejsce. Dzisiaj w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy w Nocnych Światłach o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Beata i Bogdan Janowcy, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju są tego wieczora w Nocnych Światłach. Państwo jesteście jak zawsze zaproszeni na Facebook, tam gdzie od 10 lat znajduje się forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł, pod pierwszym postem od góry. Kolejna sprawa, na którą teraz trzeba zwrócić uwagę, to jest wyselekcjonowanie pewnych segmentów życia, jego sfer, zarówno w działalności czasami zawodowej, rodzinnej, hobbystycznej, relacyjnej, po to, by oprócz czasu, który jak tutaj stwierdziliśmy jest zasadniczym elementem bycia stałym, nie tylko stałym ojcem, ale w ogóle stałą osobą, czy w relacjach, czy zawodowo, czy w ogóle jako osoba, ktoś, kto można powiedzieć jest opoką, kto jest jednoznaczny, kto jest autorytetem, właśnie dlatego, że taki jest, mimo że może nie ma tytułu profesorskiego, ale wszyscy wiedzą, że to jest człowiek, do którego można się zwrócić w każdej sprawie i on dotrzyma słowa. Więc oprócz tego czasu jest wiele innych sfer, które jeżeli się je poukłada, jeżeli się zwróci na nie uwagę i jakoś krok po kroku się je uporządkuje, to nagle okazuje się, że te obszary stałości będą realizować się nie tylko dla tej osoby, która podejmie tę pracę, no to by to wszystko poukładać, ale zacznie się układać to, o czym dzisiaj mówimy. Czyli właśnie to, żeby dzieci w pewnym momencie nie powiedziały: tego, czego mi brakowało, to właśnie ciebie najbardziej, ojca. Wszystko miałeś poukładane. Pracę, pieniądze, nie wiadomo co tam, ale ciebie nie było. A ja? No właśnie. Ja trochę to obśmiewam oczywiście w tym momencie, ale to nie jest śmieszne. To naprawdę nie jest śmieszne. Ktoś, kto tego doświadcza, to raczej by innym głosem to mówił. To raczej by mówił łamiącym się głosem albo pełnym złości. W związku z tym mówimy tutaj naprawdę, po raz kolejny podkreślam, o rzeczy nader poważnej. Chociaż to, o czym będziemy mówić, to są rzeczy, ktoś powie, banalne i zwykłe, no, trywialne. Ale jeżeli naprawdę przyjrzymy się im, to kto wie, czy zmierzenie się z tymi trywialnymi rzeczami, aby je uporządkować w taki sposób, by postawić priorytety, by z kolei relacje porządkowały inne sfery życia, a nie te sfery rzutowały na relacje, może się okazać dużym wyzwaniem. To też zaczniemy od pewnej rzeczy, która może jest dla wszystkich no, pewną podstawą czegoś, co rano robimy, albo nawet poprzedniego dnia wieczorem. Codzienny plan dnia. Co my w nim uwzględniamy? I czy naprawdę jest w nim miejsce na czas z dziećmi?
Mhm. Wiesz, Paweł, to jest bardzo ważne, co mówisz, dlatego że w życiu wszystko jest często ważniejsze niż relacje, bo pierwszeństwo ma bardzo, bardzo dużo innych działań, jak na przykład właśnie praca zawodowa, jak na przykład dbanie o dom, dbanie o ogród, ale często również jakieś hobby, czy inni ludzie na przykład. Natomiast jest takie poczucie, że z tym ojcostwem na przykład to ja jeszcze zdążę. Że to, no, zabrakło czasu. Trudno, zabrakło czasu. Jednak, żeby zmieścić to wszystko, co gdzieś powinno być zmieszczone w tym dniu, czyli oprócz pracy zawodowej również czas na przykład na rodzinę, to potrzeba bardzo dużej dyscypliny. To trzeba też sobie postawić gdzieś nie tylko jakieś cele, ale też trzeba po prostu poczucie, że ja chcę po prostu dążyć do tego celu. I jednym z tych celów jest również właśnie relacja z dziećmi, taki dobrostan emocjonalny mojej rodziny. Jeżeli to nie jest jednym z celów, no to po prostu tam twój skarb, gdzie twoje serce. No, jeżeli swoje życie spędzasz z kolegami, spędzasz w pracy, spędzasz na realizacji siebie tylko, nie spędzasz tego czasu z rodziną, no to po prostu nie masz tej bliskiej relacji. To jest ten koszt, który po prostu przyjdzie ci zapłacić. To często jest tak, że ludzie są później zdziwieni, że na przykład tacy ojcowie są zdziwieni, że dzieci do nich nie przychodzą, że dzieci z nimi nie rozmawiają, że kiedy dorastają, to w zasadzie nie mają już relacji z ojcem, no bo nie muszą. Bo to jest trudna relacja, bo nie mam o czym z nim rozmawiać. No i wtedy mówią, no ale ja wszystko tobie dałem, ale przecież ja dla ciebie byłem, ale przecież ja jestem twoim ojcem. No i oczywiście są więzy krwi i to jest bardzo ważne. Natomiast no, to przywiązanie, ono tworzy się po prostu latami, tworzy się poprzez bycie razem, poprzez rozmowę, otwartość, pewną bliskość, dialog. No i na to po prostu potrzeba czasu, tak, miejsca.
Tylko dla ojca, ponieważ matka jakby wcześniej z tym dzieckiem ma do czynienia, bo ono jest z nią przez te 9 miesięcy, potem się rodzi, matka go karmi. Teraz jeżeli ojciec, ja chcę się pochwalić, że ja tak miałem, że rozmawiałem z tym dzieckiem, jednym, drugim i trzecim, jak było w brzuchu jeszcze, głaskałem nawet, jakby byłem, to jeśli ta relacja nie będzie od początku, to tak jak mówisz, i w ogóle nie będzie tak naprawdę, bo kiedy to tak ni z gruchy, ni z pietruchy mamy, że tak powiem, wejść w tą relację z małym dzieckiem, no to ta relacja, szczerze mówiąc, nie jest dla dorosłego mężczyzny jakaś ciekawa, interesująca. To nie jest jakiś tam, jeżeli to dziecko jest obce, w sensie nie mieliśmy z nim do czynienia wcześniej, nie pokochaliśmy go zanim się w ogóle urodził nawet. To jakby matce z natury jest łatwiej, ojcu jest trudniej, tak? I ojciec często rezygnuje, to co mówisz, z tego kontaktu z dzieckiem, bo to nieciekawe dla niego jest. No, kurczę, no, o czym ja będę z nim rozmawiał? No, nie wiem, o czym będę z nim rozmawiał, o czym dziecko będzie chciało rozmawiać, tak? Trzeba pamiętać, że dziecko to nie zabawka, że sobie można go wziąć na 10 minut, pobawić się i odstawić. To jest jakby, tu nie chodzi o to, żeby tobie było dobrze, żebyś ty się dobrze bawił z tym dzieckiem, tylko żeby to dziecko miało ojca, bo jemu to potrzebne jest do rozwoju. Dziecko nie jest po to, żeby tobie było przyjemnie.
To prawda. Ale też do tego jest potrzebna w ogóle taka refleksja na temat tego, jak my byliśmy wychowywani, jak ci mężczyźni byli wychowywani. I tak naprawdę każdy z nas, również taki ojciec, ma jakieś zasoby i ma jakieś ograniczenia. I jeżeli jesteśmy dorośli, to powinniśmy tak naprawdę zweryfikować swoje poglądy na temat męskości, na temat ojcostwa, no i podjąć w końcu jakąś taką świadomą decyzję, jakim mężczyzną i jakim ojcem ja chcę być. Co to znaczy być ojcem? Że czasami no jednak w takiej sytuacji warto jest od tego tematu nie uciekać. I można by sobie powiedzieć tak no po biblijnie, że tak mi się to teraz kojarzy, że kiedy byłem chłopcem, mówiłem jak chłopiec, robiłem jak chłopiec. No tak. Ale kiedy staje się tym mężem, tak? Kiedy...
No to chyba święty Paweł powiedział, tak. Chyba nie biblijne jest akurat.
No tak, tak, święty Paweł, no więc biblijne, jak najbardziej.
Biblijne. Kiedy stałem się mężem...
Znaczy w sensie Ewangelii, tak?
Tak. Kiedy stałem się mężem, no to jednak właśnie, kiedy stałem się ojcem, to jednak ja już w tej chwili nie jestem tym chłopcem. I myślę sobie, że to jest taki bardzo duży problem, że wielu mężczyzn dorasta tylko w pewnych takich wygodnych dla siebie obszarach. Na przykład jestem zarządzać pieniędzmi, jestem dorosły, mogę pić alkohol na przykład, jestem dorosły, jestem duży, mogę używać siły fizycznej na przykład, tak? Natomiast obrażają się jak chłopcy, złoszczą się jak chłopcy, nie chcą brać odpowiedzialności za innych na przykład, ale także za własne zachowania. Obrażają innych na przykład, tak jak nastolatki. Czyli co mi przyjdzie do głowy, to mogę sobie to powiedzieć. I też na przykład to, że chcą korzystać z przyjemności, że chcą korzystać z tych przywilejów tylko, natomiast chcą zostawić te trudy życia często innym. I myślę sobie, że jeżeli to jest tak, że te trudy życia zostawiają na przykład swoim żonom, to też jest ojciec, którego widzą dzieci, widzą ten pewien przykład, widzą tą niedorosłość. I często spotykamy się z takimi sytuacjami, kiedy to tak naprawdę w tych rodzinach te dzieci dorastają przedwcześnie, kiedy te dzieci zaczynają chronić takiego ojca i widzą tą jego niedojrzałość. I to jest straszne tak naprawdę, bo jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że ten ojciec to ten człowiek taki stały, to ten człowiek, który jest po prostu, który jest takim drogowskazem, który no jak się do niego zwrócimy, to on... Nie chodzi o to, że on rozwiąże wszystkie problemy, ale że on będzie, że on z nami porozmawia, że on będzie obecny, że będzie dojrzały, że będzie dorosły, że w ogóle podejmie się tego tematu, prawda?
No, że będzie odpowiedzialny także, czyli że będzie ojcem, który zmierzy się z problemami swoich dzieci, nawet jeżeli nie będzie potrafił ich może rozwiązać, bo będą poza jego umiejętnościami czy kompetencjami, ale będzie im towarzyszył w trudnej sytuacji.
No. Tak. I myślę sobie jeszcze jedno, że wiecie co, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, kim się jest, dlatego że bardzo, jeżeli zaczynamy pozować na rodzica, pozować na ojca, jeżeli zaczynamy bywać rodzicem na przykład, tak jak na przykład takie sytuacje, kiedy na przykład ojciec jest wzywany wtedy, kiedy ma wymierzyć karę na przykład. Ojciec ma rozwiązać jakieś nadzwyczajne zadanie, które zleci mu matka. Ale ten ojciec tak naprawdę jakby nie był samodzielnym rodzicem, jakby w ogóle nie...
Czyli tak naprawdę rodzicem jest matka,
tak.
A ojciec jest tylko takim pomagaczem.
Tak. I teraz tak, jeżeli taki ojciec czuje się dobrze w tym swoim ojcostwie, buduje jakiś pomysł, ma na swoje ojcostwo, nie pozuje, to on tak naprawdę nie musi też budować swojego poczucia wartości kosztem innych. Bo to też jest takie bardzo ważne, że rodzicom, to też dotyczy matek, ale często też bardzo ojcom trudno jest kochać tak bezwarunkowo. Bardzo często oceniają, bardzo często mówią, dają do zrozumienia swoim dzieciom.
Pomagają, żeby kochać, warunkują.
To warunkują to, że... miłość i też mówią, właśnie będę cię kochać pod warunkiem, że. No nie? Że będziesz, nie jesteś wystarczająco dobrym synem, nie jesteś wystarczająco dobrą córką. I to myślę, że to jest też bardzo, bardzo bolesne.
Ale wracając do tego, co Paweł powiedział na początku tego wejścia, czyli o tym codziennym rozkładzie dnia. Chciałem się do tego odnieść też jeszcze jednym zdaniem, bo myślę, że to jest bardzo istotne, że chociaż wiem, że pracujemy dużo, tak, wielu rodziców, ojców szczególnie, chociaż nie zawsze tak jest, ale wielu rodziców dużo pracuje, no i, że tak powiem, nie mogą się tymi dziećmi zajmować. Ale ważne jest, żeby w tej swojej pracy mimo wszystko miały jakiś kontakt z dzieckiem. To znaczy nie chodzi o to, żeby, nie wiem, no, to był stały kontakt. Ale po pierwsze, jeżeli to jest bardzo długa nieobecność w domu, no to warto do tego domu zadzwonić, szczególnie jak jest się na wyjeździe, nawet w delegacji na przykład. Zadzwonić kilka razy w ciągu dnia, kilka minut chociażby pogadać. Teraz są te komunikatory, że można się zobaczyć. Jeśli nie jest to możliwe, żeby do nas zadzwonić, jak jesteśmy w pracy, to zawsze można się umówić, że dziecko napisze przy pomocy kogoś nawet starszego, nie wiem, mamy czy babci, SMS-a do nas, a my odpiszemy, jak będziemy mogli. Że gdzieś jakby chodzi tutaj o tą świadomość, że tego taty co prawda w domu nie ma fizycznie, bo jest gdzieś tam w pracy, ale tak w ogóle jest.
Jasne, tylko chciałabym, bo to bardzo oczywiście ważna rola też jest kobiet, które gdzieś,
no, oczywiście.
Tylko w tym momencie pokazujemy, że to jest sytuacja nadzwyczajna, kiedy ta kobieta jest łącznikiem, bo dobrze byłoby, żeby na co dzień ten mężczyzna sam wychodził z kontaktu.
Ale ja o tym właśnie powiedziałem, dokładnie tak, tylko mówiłem o małych dzieciach, które nie potrafią na przykład napisać SMS-a, tak? Że tutaj ta pomoc dziecku jest istotna.
Jasne, jasne. No ale żeby to małe dziecko wiedziało, że nawet jak o 20 ten tata przyjdzie, to jeszcze przyjdzie do łóżeczka i jeszcze porozmawia.
Bajkę przeczyta na przykład tak. Na dobranoc albo coś.
I że on po prostu przyjdzie, bo tak. Obiecał, bo będzie. Bo jest zawsze, bo jest codziennie.
No bo trochę na tym polega ten tata, tak? Ta rola tego taty, bo też wydaje mi się, że bardzo istotną jest taka sytuacja, znaczy ta stałość tego ojca jest o tyle istotna. Ja już to kiedyś chyba mówiłem. Ja kiedyś jechałem, będąc dzieckiem, jechałem na wczasy wakacje i zobaczyłem przy wyjeździe z Warszawy taki duży, zielony drogowskaz Gdańsk. I to było jakieś 55 lat temu. I teraz, kiedy jechałem rok temu, 10 lat temu czy 20 lat temu, on tam cały czas jest. I jest taki sam. Pewnie odnowiony, ale cały czas jest w tym samym miejscu i cały czas taki sam. A w mojej ocenie to jest taka rola ojca, który jest zawsze taki sam, dostępny, wiadomo, gdzie można się z nim spotkać, w jakim obszarze, że tak powiem, jest, nie wiem jak to powiedzieć, no otwarty, czynny, no, że w sensie takim, że on jest stały, bo myślę, że największym problemem jest, co Beata przed chwilą mówiłaś o tym, taki rozhisteryzowany rodzic, który taki jest, dzisiaj ma fanaberię, więc pozwoli dziecku na jakieś tam zachowanie, a jutro za to samo zachowanie na przykład będzie obrażał się na dziecko i będzie wściekły, tak? Że to jest, myślę, najbardziej trudne dla dzieci, że tak naprawdę nie wiedzą, o co chodzi. Kiedy też posługujesz się takim przykładem, że jak dzieci były małe, to tam różne rzeczy w domu wyprawiały. Jednego dnia potrafiłaś to zignorować, a innego dnia się zezłościć na przykład, tak? No, to jest oczywiście problem tych dzisiejszych czasów, tak? Tylko warto tego pilnować, a szczególnie, chociaż to mi się wydaje, że tutaj oboje rodzice mają podobną rolę, ale ten ojciec jest trochę właśnie od tego, żeby on takim był stabilizatorem, takim fundamentem.
Znaczy oczywiście, że jest coś takiego jak dyspozycja dnia i czasami bardziej jakoś tam nerwowi, ale jednak ta ogólna stabilność emocjonalna jest po prostu bardzo ważna, a już to, że na przykład matka też to może robić, oczywiście, ale to dzisiaj mówimy o ojcach, jest skłonny do tego, żeby o różne, za różne problemy oskarżać swoich bliskich, tak jak powiedziałeś, histeryczne takie zachowania, no to gdzieś to na pewno nie budzi poczucia bezpieczeństwa, absolutnie.
A jeszcze jak dziecko słyszy, jak jeden rodzic mówi do drugiego, jak tyś wychowała, czy wychował to dziecko? To jest po prostu już absurdalne.
Ale w ogóle generalnie rzecz biorąc, jeżeli dziecko słyszy, że ojciec, duży człowiek, mężczyzna o takim potężnym na przykład głosie wszystkich koło oskarża o to, że coś nie wyszło i coś się nie udało.
Tak, to wszyscy są winni, nie on.
Nie on, no to też sobie widzi tak naprawdę, że mężczyzna to jest ktoś, kto nie bierze odpowiedzialności za swoje działanie, za swoje czyny. No jeżeli jesteś duży, to możesz po prostu wszystkich koło oskarżyć i możesz wygodnie z tego powodu żyć i z poczuciem takim bycia okej, w porządku.
Kropkę postawimy tutaj na momencik, ale nie na długo, bo po piosence wracamy na ciąg dalszy. Dzisiaj w Nocnych Światłach, przypomnę, w cyklu Na Budowie Relacji rozmawiamy o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Beata i Bogdan Janowcy, nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Tego wieczora w Nocnych Światłach, a Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, na profilu Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry tam jest miejsce na komentarze. Za chwilkę ciąg dalszy. Tego wieczora w Nocnych Światach podjęliśmy dyskusję na temat, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcy są dzisiaj z nami. Beata i Bogdan Janowcy, nasi eksperci z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, pedagodzy i mediatorzy. Na Facebooku Państwa komentarze mile widziane, tam zapraszamy. Pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus jest miejsce. Tam jest forum wymiany myśli. Jak zawsze Państwa zapraszamy. Napisała Maria Magdalena do nas. Stały ojciec to taki, który jest obecny emocjonalnie, prowadzi relacje, rozmowę z dorosłym lub małym dzieckiem, przedstawia swoje wartości, co lubi robić, spędza czas z dzieckiem, pokazując w ten sposób swoją stałość w relacji, zabiera na lody i tak dalej. Najgorzej, gdy ojciec na przykład przez swoje problemy wycofuje się z tej funkcji i na przykład będąc fizycznie jest niedostępny. Wtedy trudno mówić o tym, że jest stały.
A ja chcę powiedzieć tak a propos stałości uczuć, że zobaczyłem, że nasza córcia się pojawiła i nas słucha, więc chcę powiedzieć, że kochamy, tęsknimy za wami.
Bardzo mocno.
I się cieszymy, że słuchają.
Wiesz co, Paweł, mówisz w tej chwili o... Przeczytałeś już do końca, tak?
Tak, tak.
Tak, tak.
Mhm. Tak, tak. No tak, rzeczywiście, ten ojciec, jeżeli mówimy o tym ojcu niedostępnym, wiesz, emocjonalnie, to przypomniał mi się taki eksperyment, wiesz, już z małymi dziećmi, kiedy małe dziecko co robi? Ono zaczepia dorosłego, ono chce być wcale w kontakcie. I widziałam taki eksperyment, kiedy matka w tym przypadku, ale to wszystko jedno, to dorosły człowiek po prostu mówi do dziecka, zagaduje je i to dziecko całym sobą patrzy, śmieje się, kwili, zaczepia tego dorosłego. Ono chce być po prostu cały czas w kontakcie. I eksperyment polegał na tym, że na 2 czy 3 minuty, chyba nawet tylko 2, matka przestaje mówić do dziecka, ma kamienną twarz. I ta niepewność dziecka, które nie wie, co się dzieje, próbuje różnych sztuczek, żeby przywołać uwagę matki, ale ta niepewność niesamowita, słuchajcie, to były dzieci, które nie miały jeszcze roczku. Ta niepewność, bo nagle po prostu rodzic... Teraz warto jest sobie zobaczyć, jakie to jest poczucie zagrożenia, że dziecko potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest z nim w kontakcie, bo to jest poczucie bezpieczeństwa, bo to jest po prostu relacja. I mówię to dlatego, że chciałabym, żeby wielu ojców zdało sobie sprawę z tego, że ta kamienna twarz, że to takie właśnie niesłuchanie, no to jest tak naprawdę dla dziecka takie przemocowe, że to jest po prostu coś, co budzi poczucie zagrożenia, że gdzieś warto jest sobie uświadomić, że jeżeli nie mam w tych swoich zasobach takiej umiejętności rozmawiania z ludźmi, rozmawiania z dziećmi, rozmawiania z żoną, rozmawiania o emocjach, to może muszę się tego nauczyć, bo to jest po prostu, no to jest okrutne po prostu względem takiego dziecka, że gdzieś tej relacji nie ma. I wielu mężczyzn, tak jak tutaj już sobie mówimy, jest obecnych tylko fizycznie. Natomiast jednak mają duży problem z tym, żeby być obecnym emocjonalnie, żeby przeżywać, żeby rozmawiać też o emocjach. Mężczyźni mają problem, żeby rozmawiać o emocjach, ale to nie jest tak, że te emocje w nich nie są, nie ma w nich tych emocji i one nie żyją w nich. I tutaj jest taki problem, że oni zaczynają czasami rozmawiać emocjami. Czyli tak naprawdę, kiedy już te emocje wzbierają w nich, a nie potrafią o nich powiedzieć w sposób spokojny, to następuje taka erupcja, można by powiedzieć, wybuch.
Ale tutaj, myślę, bardzo istotną rolę odgrywa system. System, czyli w ogóle rodzina jako całość, bo te wybuchy dzieci, one oczywiście mogą być łagodzone przez pozostałych członków rodziny, czyli jeżeli ojciec nie spełnia swojej roli, to oczywiście może tutaj mama jakoś to łagodzić, albo rodzeństwo, czy dziadkowie, bo jeżeli mówimy, na przykład mówiliśmy o tym codziennym rozkładzie dnia i uporządkowaniu go w taki sposób, by pozwolił na stałość w tym obszarze życia, ale także, że to rzutuje na relacje z dziećmi, na taką stałość, pomaga w stałości wobec dzieci, no to dzieci dzięki temu zyskują, można powiedzieć, takie pojęcie, gdzie jesteśmy, jak mogą się z nami skontaktować, jeśli to będzie konieczne. To jest bardzo ważne, na przykład dla dzieci, które mogą mieć różne problemy i chcieć się zwrócić do rodziców, żeby im pomogły, jeżeli mają taką otwartość właśnie w kontakcie z rodzicami. Mówią, tato, coś tutaj tego się stało, prawda, powiedz mi, co mam zrobić? No nie, ja nie wiem, no śrubka się źle odkręca i od tego zależą losy świata na przykład, czy coś takiego. Ale druga sprawa to jest obecność ojca w rodzinie. Obecność ojca jako ojca, ale również jako męża, również jako syna swoich rodziców, czyli takie spektrum obecności, które jest przykładem dla dzieci, ale również to mam takie przekonanie, to nie jest jakieś przypuszczenie, mam wręcz przekonanie, że w tej rodzinie, jeżeli jesteśmy, nawet jeżeli wychodzimy do pracy albo robimy jakieś rzeczy poza domem, no to robimy je również w pewnym sensie w kręgu rodzinnym, bo dla rodziny i wobec niej jesteśmy w pobliżu i aktywnie uczestniczymy w tym życiu rodzinnym, tworząc je, żeby te dzieci widziały, że to, co się dzieje, że te aktywności, które rodzice, a w tym przypadku ojciec, o którym mówimy, podejmują również poza domem, są związane z życiem rodziny i również dla dzieci. To znaczy, że są, wracając do poprzedniego punktu, o którym mówiliśmy, czyli tym rozkładzie dnia, że po tym, kiedy ojciec pracuje dla rodziny, to wraca i jest w tej rodzinie.
Mm-hmm. Tak. Że to nie jest jego wyłączne zadanie, że on pracuje dla tej rodziny.
Tak, znaczy, że nie przychodzi i po prostu i nie kładzie się i nie patrzy się w sufit albo ogląda po prostu mecze jeden za drugim na kanale sportowym, bądź robi przegląd prasy codziennej.
A ja chcę powiedzieć, że to, co Beata mówiła przed chwilą o tym niespełnorocznym dziecku, na które mama zwracała albo nie zwracała uwagi, się z nim kolegowała albo nie, to ma ścisły związek z tym późniejszym przychodzeniem tego dziecka, które już chodzi, już mówi, ma śrubka, tak jak mówisz, Pawle, mu się tam nie dokręca. To jest dalej to samo, co to dziecko małe robiło. Ono chce zobaczyć, czy jest dla tego ojca ważne, że ten ojciec reaguje, że jest, że może z nim porozmawiać, bo to jest dla niego ważny kontakt, który mówi o tym, że ten rodzic się nim interesuje, że ma dla niego czas, bo to jest dla niego najważniejsze w tym wszystkim.
To jest ważne, co mówisz, bo dzieci nie zawsze przychodzą.
I czy ono ma lat 1, 2, 5, 50, zawsze jest tak samo. Mhm. Zawsze to samo.
To jest ważne, co mówisz, dlatego że dzieci nie zawsze przychodzą, dlatego że mają rzeczywiście problem. One przychodzą zagaić. Tak. One przychodzą zainteresować nas sobą. One przychodzą, żeby zobaczyć, że one są ważne, że my odpowiemy po prostu. One przychodzą nawiązać kontakt. I tutaj trzeba też to wiedzieć i jednak nie mówić dziecku, nie mam czasu, zostaw. Tata jest zmęczony, zajmij się sobą, no bo to jest tak, że no, to dziecko przychodzi do pewnego momentu. My też, kiedy ktoś nas stale odsyła, w pewnym momencie przestajemy już reagować i przestajemy poszukiwać. To jest wtedy dramatyczna sytuacja. Ale też chcę powiedzieć jeszcze o jednej takiej sytuacji, która jest no, gdzieś bardzo częsta w naszej pracy, że często pojawiają się małe dzieci w domu, a no, w naszej kulturze jest do dzieci są dedykowane małych dzieci kobiety, to mężczyźni często mają bardzo dużo zajęć i pracują czasami dużo więcej. Czasem przyznają się do tego, że siedzą w biurze, bo nie chcą wracać do domu. Mhm. Czyli gdzieś, no to jest bardzo przykre, powiedziałabym, dlatego że bardzo wielu mężczyzn nie widzi sensu w kontakcie z małymi dziećmi. Mają poczucie, że oni jeszcze zdążą, że tak naprawdę gdzieś rola mężczyzny w wychowywaniu dzieci zaczyna się, nie wiem, jak na ryby mogę z nim pójść, albo mogę na mecz z nim pojechać, ale że takie małe dzieci to jeszcze nie dla mężczyzny, że to jest za trudne, że to jest za nudne, że to jest coś, co ich nie interesuje. No i myślę sobie, że to jest ogromny błąd, bo to jest takie, no ta relacja buduje się od początku, tak jak mówiłeś, Bogdanie, i że to jest...
I buduje się od początku i do samego końca, że tak powiem. To znaczy, myślę, że tutaj jest też istotny jeden wątek, który warto poruszyć, bo dzisiaj to plaga niestety jest społeczna, mianowicie plaga rozwodów, że czasem zdarza się, że rodzice się rozwodzą, ale to żadnego z nich nie zwalnia z bycia ojcem czy matką, z bycia rodzicem. To jakby to najgłupszą rzeczą, jaką ludzie robią, to na przykład ograniczają ojcu kontakt z dzieckiem, bo chcą tego ojca ukarać, ale tak de facto karzą to dziecko, a nie tego ojca. Bo ojciec sobie za chwilę ułoży nowe życie i tak naprawdę będzie miał inne dzieci, jeżeli to taka będzie sytuacja. Natomiast tu, w tej sytuacji, w której on jest, to znaczy dziecko jest, to nawet jeżeli tego ojca fizycznie nie ma na co dzień, to dziecko powinno mieć stały kontakt z ojcem, na przykład telefoniczny, tam przez Skype czy jakieś inne komunikatory, wiedzieć, kiedy ten ojciec będzie, na ile to dziecko będzie u niego i tak dalej. To znowu jest poczucie bezpieczeństwa, bo chociaż rodzice się rozwiedli, to ten ojciec dalej jest ojcem. Musi być dla tego dziecka dostępny.
To prawda. A ja jeszcze chciałam też powiedzieć o tym, że takim papierkiem lakmusowym tego, jak wychodzi nam to ojcostwo, jest to, żeby zobaczyć sobie, czy kiedy wracam do domu, to moja żona i moje dzieci cieszą się, że ja do domu wracam. Czy to jest tak, jak oni na to reagują, że ja wracam? Czy ja jestem kimś, kto jest dla nich ważny? Czy to jest wszystko jedno, że ja wracam do domu, czy wręcz przeciwnie, staje się trochę tak persona non grata, że znów się będzie czepiał, że właściwie burzy jakiś spokój.
Uwaga, tato wraca.
Tak, uwaga, tato wraca.
No niestety tak się też zdarza, tak?
Tak.
Ale jeszcze chciałem powiedzieć tym ojcom, nastolatków szczególnie, bo tam mówiliśmy wcześniej o tym rozmawianiu z tymi nastolatkami, w ogóle z dziećmi, słuchaniu ich, że też ważne, żebyśmy się nauczyli odpuszczać w różnych sytuacjach. Nie odbierali tego, że dziecko przeżywa bunt nastolatka, tak? To żebyśmy nie odbierali tego jako osobisty atak na nas, tylko żebyśmy mieli świadomość tego, że to się w tym nastolatku różne rzeczy dzieją, różne procesy zachodzą i on sobie po prostu nie radzi, więc my mamy być od tego, żeby mu pomóc się ustabilizować, a nie od tego, żeby z nim na wojnę iść, bo nam coś powiedział głupiego na przykład. Znaczy słyszeliśmy wszyscy chyba różne takie zdania, które wypowiadają nastolatki i pewnie wielu z nas też wypowiadało takie słowa, tak? Trzeba było mnie nie rodzić na przykład do matki, tak? Ja się nie prosiłem na świat o takie chociażby.
No i urocze się, słowa.
Tak, to jest, wiesz, to jest po prostu, ale to jest nagminne, wiesz. I teraz chodzi o to, żeby nie reagować na to dziecko na te słowa nerwowo, bo kurczę, no to jest po prostu nerwowa sytuacja dla dziecka, nie dla nas. My mamy być jak to koło ratunkowe, jak ten człowiek, który stoi na brzegu i podaje rękę tonącemu.
No, ale Bogdan, to usłyszenie takich słów od dziecka to jest zawsze duże wyzwanie dla emocji rodzica, dla jego przeżyć, dla jego serca. Więc zanim, że tak powiem, on to opanuje, to nie wiadomo, jak się sytuacja rozwinie.
Ale Paweł, to teraz ci powiem tak, już tak śmieję się, ale to dziecko nie prosiło się na świat. Skoro myśmy go, że tak powiem, powołali do życia, to my mamy wziąć za to odpowiedzialność, nie on.
Ale Bogdan, no trochę zgodzę się z tym w pewnej części, bo wiesz, my wszyscy nie prosiliśmy się na świat, ale przyszliśmy na świat z miłości. No, jeżeli by nawet stało się tak, że ktoś jest dzieckiem tak zwanego przypadku, wpadki czy coś. Różnie bywa w życiu. No. Nie zawsze to wynika naprawdę z takiego, z głębokiej miłości i oddania ojca i matki sobie nawzajem. Są dzieci, które mają niekompletne rodziny i trudno tam mówić o tym, że zostały powołane z miłości. Ale jest jeszcze ten ojciec, który nas zawsze kocha i ten, który dopuszcza do tego, że przychodzimy na ten świat i kocha nas bez względu na to, czy my się pchaliśmy na świat, czy nie, ale on nas chce. Więc tutaj jest w tym głębszy sens i ja bym tego tak nie zamykał, że dzieci, że po prostu, że nikt się z nas nie pchał na ten świat. Oczywiście, że nie, ale myślę, że zadaniem każdego człowieka jest odkrycie tego, że życie ma sens. Prędzej czy później, myślę, każdy może na to jakoś spojrzeć. Oczywiście według własnych doświadczeń i według własnego sposobu rozumienia, także również tego, w jaki sposób został wyposażony przez swoich ojców, czy przez ludzi, którzy stanęli na drodze, bo to także jest.
Wiecie co, bardzo ważne jest to, żeby w tym zdaniu usłyszeć ból tego dziecka.
O, to właśnie chciałem.
Żeby usłyszeć tak naprawdę, że ono zachowuje się w taki sposób i mówi te okrutne słowa, dlatego że bardzo go coś boli, że bardzo to jest, to nie jest tak, że to te słowa sobie wypowiada dla żartu.
Oczywiście z tym się zgadzam w 100%, tylko że to wymaga wyższego poziomu panowania nad emocjami i wyższego poziomu umiejętności znajdowania się w trudnej sytuacji w relacji wobec własnego dziecka. To jest naprawdę duża sztuka. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, którzy nas słuchają w tej chwili, usłyszał od swojego dziecka takie słowa, albo powiedział swoim rodzicom. No, ale to jest rzecz, nad którą warto sobie teraz pomyśleć. To też zrobimy krótką przerwę i wrócimy do Państwa za moment, bo pół medek z tym świateł minął przed chwilą. To też czas na przerwę muzyczną. W Nocnych Światłach, tym razem w cyklu Na budowie relacji, o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, eksperci współtworzący cykl Na budowie relacji. A na Facebooku, jak zawsze, tam mile Państwa widzimy, gdzie od 10 lat forum wymiany myśli dla świetlików pod pierwszym postem od góry na profilu Radio Plus. Od 8 minut mamy piątek, 21 kwietnia. Nocne światła trwają od ponad godziny w tym wydaniu, którego druga część się właśnie rozpoczęła, bo jesteśmy z Państwem jak zawsze w Nocnych Światłach do pierwszej. W tym wydaniu rozmawiamy o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcy są dzisiaj gośćmi tego wydania. Naszymi ekspertami dzisiaj są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademii Rozwoju, Beata i Bogdan Janowscy. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Zapraszamy tam do dzielenia się swoimi myślami. Oskar napisał do nas tak. Mój ojciec był marynarzem 30 lat w polskiej żegludze morskiej Szczecin. 15 lat był na morzu. 15 lat spędził podczas urlopu w domu, czyli był, ale go nie było. To zależy też od charakteru pracy, jaką się wykonuje. Był ojcem połowicznym, nie z własnej woli. Takich rodzin marynarskich było i jest wiele. No tutaj musiałbym chyba troszeczkę popolemizować, przynajmniej wobec jednego zdania. Bo był ojcem połowicznym, nie z własnej woli. Chyba, nikt go nie zmuszał do tego, żeby być marynarzem. To był jego wybór, chyba, że został zmuszony, ale nie chcę powiedzieć, że to źle, że to zły fach czy coś, ale to, w jaki sposób ustawiamy priorytety, to tak naprawdę zależy od nas. Nie jest tak, że jesteśmy w jakiejś sytuacji nie z własnej woli. Wybór należy zawsze do nas. Możemy się z czymś zgodzić albo nie, co nam jest proponowane albo narzucane, ale wybór zawsze należy do nas. Czy się z tym zgadzamy? Tak. Jeżeli się nie zgadzamy, to nie. Ale jeżeli się nie zgadzamy, a to robimy, to robimy coś jakby wbrew własnej woli, ale jednak ale jednak z własnej woli, no po prostu. Wbrew może ochocie, wbrew potrzebie, ale jednak mimo wszystko z jakiegoś powodu to wybieramy. Być może właśnie z tego powodu, że nie potrafimy tej własnej woli uruchomić do tego stopnia, żeby ona była wolną wolą, czyli robimy coś właśnie takiego, co nam nie odpowiada, ale teoretycznie no z własnej woli, tyle że nie z wolnej. Niemniej no trudno za to kogoś obwiniać, prawda, że tak działa. To nie chodzi o to, żeby tutaj akurat w tym momencie pokazywać palcem, ale to jest bardzo istotny wątek w kontekście tego, o czym rozmawiamy, no bo jeżeli mamy w jakiś sposób naszym zadaniem ojca przekazywać to dobro dziecku, które przywołaliśmy na świat, no to pytanie, czy wybierając taki zawód, możemy to robić no właśnie w taki sposób, by dziecko wzrastało w poczucie bezpieczeństwa, w tym wszystkim, o czym mówiliśmy od początku programu, bo jeżeli mówimy o tym zawodowym działaniu, no to no to wyczekiwanie na ojca, który wyszedł do pracy przez pół roku, musi być dla dziecka frustrujące. No. A potem ojciec, który wraca do domu i tak na dobrą sprawę przez pół roku wszystkie frustracje, które się nazbierały, no może jest fajnie przez tydzień, a potem nagle okazuje się, że jest ciężko, prawda? I potem przez resztę tego półrocza jest ciężko, bo rodzice nie mogą się dogadać, bo przez pół roku nie mają ze sobą kontaktu, a to wszystko rzutuje na dzieci. Myślę, że takie rodziny mają bardzo trudne zadanie, żeby uporządkować relacje na takim poziomie elementarnym, w ogóle codziennego bycia ze sobą. Nawet właśnie w takim codziennym rozkładzie dnia, no bo wraca marynarz po pół roku pracy na morzu i jak on ma sobie poukładać nowy rozkład dnia? Nie ma wacht, prawda? Nie musi wstawać o 4 rano i lecieć na pokład. Nie musi w porcie czegoś robić w jakichś konkretnych godzinach, kiedy statek przytrzymuje. No po prostu ma przez pół roku czas wolny, no urlop. No. Czy wyjedzie na pół roku? No nie, no bo żona pracuje, dajmy na to. No chyba, że żona nie pracuje, ale dziecko jest za to w szkole. No to czy wyjedzie? No nie wyjedzie, no bo rodzice sami nie wyjadą i nie zostawią dziecka. No trudna to jest sytuacja. Chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że być może są takie rodziny, które naprawdę mierzą się z problemami, trudnymi do wyobrażenia dla osób, które pracują w takim tradycyjnym modelu. Idą do pracy na 9 albo na jakąś tam zmianę na 6, kończą o 14 czy o 17, no ale mają ten rytm stały. A tutaj ten rytm, te interwały, no są po prostu rozciągnięte do 6 miesięcy. No więc takie dziecko naprawdę, no myślę, że to jest dla niego duże wyzwanie. Ono może się w jakiś sposób czuć samotne, właśnie bez tego ojca. Albo może nawet czuć się jakoś dobrze, no nie ma tego ojca, fajnie, no nie ma kogoś, kto jak jest, to jest trudne. No to znowu to pytanie, uwaga, wraca ojciec, prawda, to co mówiłaś, Beato. No dywaguję w tej chwili tak głośno, myślę bardziej niż coś stwierdzam, bo tak sobie próbuję tą sytuację wyobrazić. Ja sam nigdy nie byłem w czymś takim, w takim środowisku, gdzie rodzice nie widzieli się przez pół roku, ale znałem takie rodziny, w dalszej mojej rodzinie był marynarz i tam no zawsze to było takie dziwne dla mnie, że tam jak się przychodziło na jakieś imieniny, no to ten ojciec był, albo go nie było. No a jak był, to rzeczywiście był fajny. Pokazywał jakieś książki o samolotach, o statkach, o samochodach, ale jak go nie było, no to była jakaś tam pustka. No i tak się zastanawiałem, jak to jest z tym dzieckiem. Ono miało zawsze fajne zabawki, ale super, ale takie bombowe, że po prostu oczy wychodziły z orbit. No przypomnijmy sobie, że były to czasy głębokiej komuny i tutaj te zabawki, jakie były, no to siermięga potworna i paździerz. A tam, no to po prostu zawsze, mamo, kiedy będą imieniny u cioci Ewy? No, chociażby po to, żeby tam pobawić się tymi fantastycznymi zabawkami. No. Ale także, żeby pobyć z tym ojcem, który naprawdę potrafił być z dziećmi. No. Ja jako chłopak do dzisiaj pamiętam naprawdę, jak razem oglądaliśmy książki z tymi samolotami, statkami i samochodami. Fantastyczne książki. To miało jakiś naprawdę taki bardzo ciekawy dla mnie pociągający nastrój.
Wiesz, pewnie jest różnie. I pewnie gdzieś nie mamy pełnego, nie mamy spektrum, dlatego że do nas przychodzą pary, które mają problemy. Natomiast w wielu takich przypadkach w tych rodzinach nie dzieje się dobrze, dlatego że ten ojciec no jest jak wrzut, że tak powiem, kiedy on przyjeżdża. Bo na ogół jest tak, że kiedy przyjeżdża, to zaczyna zarządzać swoje jakieś tam zasady, swoje porządki zaczyna zarządzać. Nagle, tak jak powiedziałeś, no nie ma tej wachty, nagle on nie idzie do pracy, nagle ma dużo czasu, zaczyna...
Nie wie, co z tym czasem zrobić.
Tak, zaczyna się po prostu, mówiąc kolokwialnie, czepiać. Żona, dzieci przyzwyczajeni do tego, że żyją swoim rytmem, nagle zaczynają się starcia, zaczyna się wychowywanie dzieci, zaczyna się krytyka tego, jak ta żona wychowuje dzieci. No i jest to bardzo trudne, powiem. I myślę sobie, że każdy może sobie to wyobrazić, że takie zmiany gwałtowne mogą być niełatwe do zaakceptowania. I szczególnie, kiedy to jest tak, że te dzieci, bo małe dzieci też myślę, że trudno to znoszą, ale trudniej zaczynają znosić to nastolatki. I też chcę powiedzieć o tym, że w ogóle generalnie, jeżeli dzieci wchodzą w ten okres nastoletni, to ojcom szczególnie jest trudno, jeżeli nie nawiążą relacji z synami, bo często obserwujemy sytuację, że taki niedojrzały ojciec zaczyna wchodzić w taką rywalizację z synem, że można by to opisać jak takie dwa dziubiące się koguty, jest stary i młody kogut. Bo jeżeli nie ma relacji, jeżeli jest tylko taka chęć zdominowania młodego człowieka, to ta dominacja udaje się tylko do pewnego momentu. W pewnym momencie młody człowiek mówi: no teraz to ja już ciebie nie chcę słuchać, teraz to ja się ciebie już nie boję. I tu jest ten, że tak powiem, ta klęska tego ojca. Ostatnio jeden z naszych klientów powiedział, że ojciec bił go, ale przestał go bić jego i jego braci, kiedy oni zaczęli się zacinać w sobie, kiedy przestali płakać. I wiecie co, jak sobie wyobraziłam tą historię, tą sytuację, i tego ojca, który bije syna, który nie wydaje żadnych dźwięków, pewnie patrzy na niego nienawistnym wzrokiem. Myślę sobie, że poczuł się potwornie z tym. To nie to, że jest mi go żal jakoś, chociaż w gruncie rzeczy myślę sobie, że może też trochę żal, bo przecież skądś też wyniósł taki model ojcostwa, ktoś mu powiedział, że to jest bycie dobrym ojcem, że dobry ojciec tak się zachowuje.
A może mu nawet tak nie mówił, on po prostu nie wiedział i tyle.
Tak.
Może to samo miał w domu u siebie. Mm-hmm. Nie, no dla mnie zawsze jest to bicie dziecka jest po prostu jakimś... Mm-hmm.
Ale zobacz, ale to pokazuje tak naprawdę, jak nie ma takiej szkoły dla ojców, że jakoś gdzieś z tym macierzyństwem, tak jak mówiłeś, Bogdanie, jest to takie naturalne. Natomiast ja cieszę się dzisiaj, bo ja dzisiaj coraz więcej widzę, na przykład widzę młodych mężczyzn z wózkami, widzę, że młodzi tatusiowie nie mają problemu, żeby przewinąć na przykład dziecko, żeby wziąć na ręce, żeby zostać z małym dzieckiem, żeby pójść gdzieś z dzieckiem. Natomiast myślę sobie, że nadal gdzieś mężczyźni mają problem z tym odnalezieniem się w byciu mężczyzną, który ma być również nie tylko mężczyzną silnym, męskim, ale z taką wiedzą, że męskość to jest również wrażliwość.
Przypomniał mi się nasz kolega, który miał przewinąć dziecko i umyć, tam się narobiło niestety, to zakładał takie długie gumowe rękawice żółte, pamiętam.
Moi drodzy, chciałbym teraz zwrócić uwagę naszą na coś, co dla wielu osób może być istotne, szczególnie dla mężczyzn. Mężczyźni mają skłonność do tego, żeby realizować swoje cele. Oczywiście kobiety też, ale mężczyźni mają to, powiedziałbym, w genach. No i jeżeli mają już jakąś pasję, to bardzo się czują sfrustrowani i niekomfortowo jakoś to przeżywają, kiedy nie mogą jej zrealizować. Dlatego chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na taką sferę życia, jaką są przeróżne nasze hobby, zainteresowania, pasje. No i co zrobić, żeby je poukładać w taki sposób, by one nie kolidowały z życiem rodzinnym, ale przede wszystkim z tym, żeby nie były przeszkodą dla właśnie tego bycia ojcem, o czym dzisiaj rozmawiamy, a przede wszystkim ojcem stałym, takim, który przez dziecko jest tak odbieranym, bo te sfery hobby czy zainteresowań to jest bardzo ciekawa rzecz w tym kontekście, o którym dzisiaj rozmawiamy, bo w nich też możemy pokazywać, że jesteśmy wiarygodni także w czasie wolnym. To nie jest tak, że nawet kiedy jesteśmy i nawet czemuś się oddajemy, to przestajemy być obecni. Po prostu wsiąkliśmy. Jest, tato był i jest czarna dziura. Po prostu. Tu siedzi przy biurku czarna dziura, bo tato w tej chwili przekłada znaczki w klaserze albo motylki na szpilkach. No, oczywiście żartuję. Może być również kolejka w piwnicy albo książki, czy filmy, czy cokolwiek innego. Siłownia, rower, lotnia itp. itd. Ale okazuje się, tutaj posłużę się tym przykładem, który użyłem przed momentem, sięgając pamięcią do mojego dzieciństwa, że nawet ten ojciec, nie mój ojciec, był w stanie mnie zainteresować tymi książkami, tymi obrazkami. Bardzo ciekawie opowiadał o tym, odpowiadał na wszystkie pytania, które mu zadawaliśmy, i ja, i jego własne dzieci, ale także inne dzieci, które tam były. On wyraźnie lubił z nami być i jakoś nam to pokazywać. Więc pytanie o to, czy ojciec jest w stanie podzielić się tą pasją ze swoim dzieckiem, ze swoim synem, ze swoją córką, właśnie w taki sposób, żeby pokazać, że jest razem z nimi, mimo że robi coś, co jest jakby jego, taką osobistą pasją, ale w tym momencie to, co jest jego, on również w pewien sposób przekazuje. Czyli jest także w relacji ze swoim dzieckiem. Ale o tym za chwilkę. Teraz krótką przerwę zrobimy. Do tego wątku wrócimy po piosence, która już za moment. Dzisiaj w Nocnych Światach, przypomnę, rozmawiamy w cyklu Na budowie relacji o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy. Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na Facebook też Państwa zapraszamy, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy w ramach cyklu Na budowie relacji o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, nasi eksperci, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, na Facebooku miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Cezar napisał do nas tak. Rodzice muszą wiedzieć jeszcze jedno. Często chcą być kolegami, przyjaciółmi dziecka. To błąd. Dziecko samo sobie znajdzie przyjaciół, a my mamy być rodzicami. Bardzo istotne słowa. Warto o tym pamiętać, żeby dla dzieci być po prostu mamą i tatą. Ale wróćmy do tego, co zasygnalizowaliśmy pod koniec poprzedniej części, przed piosenką. Hobby i zainteresowania. Łatwo wkręcić się, albo być już wkręconym, zanim się założy rodzinę i zanim się człowiek dorobi dzieci, już być tak wkręconym, że trudno się z tego wykręcić w taki sposób, żeby w tym, czym się pasjonujemy, znaleźć także miejsce dla najbliższych.
Mhm. Znaczy, najpierw chcę powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest, żeby mieć jakieś hobby albo jakąś pasję, bo to jest pokazanie dzieciom, że życie nie jest jednowymiarowe. I że pasja jest czymś, co nadaje życiu koloru, smaku, że można się rozwijać poprzez pasję, ale jeżeli rodzic ma pasję, ale trzyma z daleka od tego swoich bliskich, trzyma z daleka od swojej pasji dzieci, to te dzieci nigdy tego tak naprawdę nie posmakują, nie dotkną, nie zobaczą. No bo zasadniczo chodzi o to, że czy ten rodzic jest w stanie poświęcić dziecku czas, żeby pokazać mu to, czym się interesuje. Czy tę kolejkę, czy te książki, czy na przykład zabrać dziecko na ryby. Przecież jest oczywiste, że no, u nas na przykład jest tak, że to głównie najpierw dziadek zabierał chłopców na ryby, prawda, zanim potem ty z nimi jeździłeś. I oczywiste jest to, że to dziecko, które pojedzie na te ryby, to nie jest dziecko, które od razu zacznie łowić, tylko najpierw to sobie tam bawi się robakami. Można by powiedzieć, że tak trochę przeszkadza. No bo trzeba go pilnować, trzeba go nakarmić, trzeba go napoić.
No ale tak... wiesz, jak tak mówisz, to ja muszę powiedzieć całą tą historię, bo to jest istotne, dlaczego dziadek, a nie ja. Bo nasz syn był uprzejmy wyłowić z akwarium i poukładać je na blaszanym, nagrzanym parapecie takim nasłonecznionym. No bo rybkom było zimno na pewno, bo przecież w tym akwarium musi być zimno w tej wodzie. I proszę sobie wyobrazić, że dziadek, chociaż myślę, że go to strasznie musiało szarpnąć, bo on te rybki długo hodował, ale nic złego słowa nie powiedział Konradowi, tylko po prostu zabrał go na ryby. Tam kilka dni później się umówili, pojechali na ryby. Dziadek mu przy okazji wytłumaczył, że łowi się tylko takie ryby, które nadają się do jedzenia. Tylko takie się wyławia. I jeździł z nim przez jakiś czas na te ryby. Konrad był malutki, ale szybko załapał, o co chodzi. I powiem tak, dzisiaj ma już prawie 40 lat, ale jest, kurczę, ekspertem, jeśli chodzi o ryby. To jest naprawdę to, co się wydarzyło, spowodowało, że on jest dzisiaj ekspertem.
Ale
jest
Marcin też jest świetny.
Marcin to samo. Trochę gorzej z Szymonem, bo Szymon jakby był już najmłodszy z nich, już tak trochę końcówka była tej pasji, bo potem się rozjechali niestety, ale kurczę, to jest właśnie ta sytuacja, w której nie próbujemy dzieciom wtłoczyć naszej pasji, nie próbujemy ich jakoś zmusić do tego, żeby oni taką czy inną pasję mieli, tylko oni muszą poczuć, że to jest ważne dla nas i autentyczne, że naprawdę mamy tą pasję. I one same się zainteresują, same przyjdą. Mhm.
I tak naprawdę, wiecie co, jest bardzo cienka taka granica pomiędzy taką dla rodzica, między potrzebą rozwoju, wypoczynku, każdy ją ma, a egoizmem. I tutaj naprawdę to jest bardzo ważne, bo to znowu jest kwestia tak naprawdę tego, czy ja jakoś potrafię współdzielić te pasje, opowiadać dzieciom o tej pasji. Bo nawet kiedy mówisz o tym ojcu twojego tam kuzyna, tak, który opowiadał na przykład o tych samolotach, czy o tych książkach, czy o podróżach, no to można by powiedzieć, że no to była jego pasja. Ale to dziecko gdzieś miało też jakąś, nazwijmy to w cudzysłowie, korzyść z tego, że ten ojciec tę pasję miał. Natomiast jeżeli to jest takie hermetyczne, takie tylko moje i nikomu nic do tego, i ja żyję tak naprawdę w swoim świecie, w tej swojej bańce, tak? No to jest znowu sprawa tak naprawdę tego, że tak w ogóle zwyczajnie takiego dzielenia się życiem swoim, no bo i tak naprawdę płaszczyźnie. My możemy po prostu mówić, ja żyję sobie, ty żyjesz sobie, ja mam swoje sprawy, ja mam swoje przeżycia, ja mam swoje pasje, a tobie nic do tego, tak?
To problem zaczyna się wtedy, kiedy ta pasja sama w sobie jest już taka, że wyklucza inne dzieci na przykład z uczestnictwa, bo to jest, nie wiem, jazda na motocyklu czy nurkowanie gdzieś tam, jakieś ekstremalne sporty i tym podobne. To jest ten kłopot, że takie pasje też są i wtedy bardzo trudno jest być w tym wszystkim, żeby dzieci były w tym wszystkim z rodzicem, tak? No, z czasem będzie to możliwe, ale to i tutaj mam wątpliwość a propos tego, co mówiłaś, że no, tu jest pewien problem, no bo kurczę, no to jednak jest to rozłączenie rodzica z dzieckiem, tak?
Jasne.
Mówię pod tym kątem, czy w takim układzie, kiedy dziecko jest małe, rodzic nie powinien ograniczyć jednak swojej pasji tego rodzaju. Znaczy, ale to mówię, to moje takie taką wątpliwość.
Ale mało tego, ja myślę sobie, że wiesz co, ta jazda na motorze, rzeczywiście nie będziesz jeździł na motorze z małym dzieckiem, bo to jest niebezpiecznie. Jest. Ale w pewnym wieku, już kilkulatka, zabranie na przykład, jeżeli chodzi o sporty motorowe, na przykład na go-karty, albo na przykład, jeżeli rodzic nurkuje, załóżmy na rafie koralowej i jeździ nurkować, ale zabranie dziecka ze sprzętem, kupienie mu najprostszego sprzętu na basen i na basenie ćwiczenie z nim na przykład nurkowania,
to się zgadza.
To jest wszystko tak naprawdę możliwe na miarę tego dziecka. Tylko
widzisz, tylko wtedy, tak jak chodziło, że właśnie dlatego mówiłem, że tak trochę ograniczyć swoją pasję, żeby trochę ją realizować z dzieckiem w pewnym momencie, tak? Bo jednak dziecko jest ważniejsze od tej pasji. Ja kiedyś oglądałem jakiś kabaret, w którym żona krzyczała na męża, że bo on oglądał mecz i że dziecko jest ważniejsze niż mecz. A on mówi, ale nie od fazy finałowej w górę. No kurczę, no jednak dziecko jest ważniejsze, sorry.
No tak.
Chociaż pewnie wielu panów teraz na mnie nakrzyczy, że jak to.
Ale wiesz, Bogdanie, ale właśnie wczoraj czy dzisiaj moja przyjaciółka powiedziała mi, że jej syn najstarszy właśnie kupił 3 bilety dla ojca, dla siebie i dla brata na finał Ligi Mistrzów, no zdaje się, że na Narodowym, ale to dlatego, że właśnie ojciec oglądał z nimi te mecze, że rozmawiał z nim na te tematy, że ponieważ piłka nożna jest jego pasją, to zaraził tą pasją swoje dzieci. Ale czy od razu te dzieci wiedziały, kiedy jest spalony, czy te od razu te dzieci były tym tak zainteresowane? Może trochę musiał powychodzić z nimi przed dom, pograć w piłkę, może zapisać je na jakieś zajęcia sportowe, może porozmawiać z nimi wiele razy, może obejrzeć wiele meczy. No a dzisiaj dostał te bilety.
Generalnie trzeba sobie powiedzieć jedno, że nikogo nie można wtłaczać w żadne...
Zmuszać
do żadnych tam pasji czy hobby i tak dalej. Natomiast powinno się dziecku umożliwić takie rzeczy. Znaczy być otwartym na to, czego on chce.
Ale ja tak sobie też myślę na przykład o naszych chłopcach i o tym wędkowaniu. Przecież początkowo to nie było tak, że oni chcieli tam pojechać, bo oni bardzo chcieli wędkować. Oni chcieli być z dorosłym.
Chcieli być z dorosłym, tak.
Po prostu. I w ten sposób gdzieś to ta pasja może się zrodzić.
No ale
zrodzić.
To chodzi o to, że to być dorosłym nie tylko być z dorosłym, nie tylko tam nad wodą, ale też w domu. Pamiętam, jak zaczęły się te rzeczy, to było kupowanie gazet wędkarskich, sprzętu i tak dalej. No. Czekaj, bo Paweł daje znaki.
Tak, daje znaki, bo moi drodzy, o wędkach i rybach porozmawiamy może szerzej przy innej okazji, bo teraz trzeba zwrócić uwagę na rzecz nader istotną. Już nieco o tym mówiliśmy, szczególnie w tym momencie, kiedy przyglądaliśmy się tak, powiedziałbym, trudnym emocjom, jakie mogą pojawić się w momencie, kiedy dziecko w złości nam zakomunikuje właśnie, że się na świat nie pchało. Bo porozmawiamy teraz o stałości w tak istotnej rzeczy, jaką są nasze nastroje. Jeżeli jesteśmy stałymi, pozytywnymi wzorcami, nawet wtedy, gdy odczuwamy silne emocje. No oczywiście taka sytuacja, jaką tutaj rozważaliśmy, jest naprawdę dużym wyzwaniem do tego, żeby te emocje były stałe, to znaczy, żeby nie wyszły poza pewien poziom, który jest raniący, który dodatkowo pogłębia jakąś trudną sytuację, który nie daje wsparcia, który dziecko frustruje, wręcz złości. No, w Piśmie Świętym też jest powiedziane, rodzice, nie złośćcie swoich dzieci, żeby nie traciły ducha. Więc jest coś na rzeczy, prawda? To nie jest tylko to, że ktoś się pozłości, a potem przestanie. No nie, bo to tracenie ducha to ma również taki wymiar bardzo egzystencjalny, więc jeżeli ojciec okaże się tym, który zranił, to takie rzeczy dziecko naprawdę będzie pamiętać to długo.
Tak, to prawda. No. I wiecie co, bardzo ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że każdy miewa lepszy lub gorszy nastrój. Ale ważne jest to, żeby być po prostu człowiekiem dorosłym. I chcę powiedzieć, że wielu mężczyzn stosuje niedojrzałe mechanizmy wyrażania nastrojów. Ponieważ wśród mężczyzn jest bardzo dużo takiego przyzwolenia na przykład na zachowania agresywne. I no, to napięcie po prostu rozładowują w taki sposób, powiedzmy sobie, czasami brutalny i nieakceptowalny społecznie. Niekoniecznie przez bicia, po prostu też agresja słowna, ale również bardzo wielu mężczyzn na przykład obraża się albo obraża właśnie innych, straszy, na przykład robi na złość, albo po prostu chodzi i się czepia, albo po prostu no, taka cecha, którą przypisuje się często kobietom, jak gderanie, to bardzo wielu mężczyzn po prostu chodzi i gdera, tak? Czepia się, mówi bardzo przykre rzeczy, bo ma zły nastrój. Czyli gdzieś warto jest sobie uświadomić, że ta dojrzałość męska po prostu wymaga tej emocjonalnej stabilizacji. Jak mówię, każdy ma lepszy lub gorszy nastrój, ale teraz to, co my robimy pod wpływem emocji, jest bardzo ważne. I Czasami po prostu mężczyzna potrzebuje dorosnąć, czyli tak naprawdę nie pozwolić sobie na takie zachowanie. Czasem być może, kiedy nie miał wzorców zachowania męskiego, może po prostu potrzebuje poszukać tych wzorców do naśladowania w jakichś stowarzyszeniach, w jakichś grupach, w przyjaźni z innymi mężczyznami. Po prostu no, w jakimś namyśle nad tym, jak ja się zachowuję, być może w terapii, na przykład kontroli złości. No po prostu to jest bardzo ważne, dlatego że no, każdy mężczyzna chciałby tak być takim mężczyzną przez duże M. Natomiast jeżeli weźmiemy, no jakby tak można było tak zdać, że tak powiem, ze swojego życia rachunek sumienia i z tych takich niedojrzałych mechanizmów, no to myślę sobie, że gdyby nakręcić z tego film, no to nie każdy chciałby sobie go potem obejrzeć. Więc jakby, no to myślę, że to jest bardzo ważne. Jak kiedy o tym teraz mówię, to mi się tak przypomina, pamiętacie piosenkę Danuty Rin, Gdzie ci mężczyźni? I tam jest taki tekst, wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji. I to jest tak, że warto jest sobie wiedzieć, że kiedy stosujemy te mechanizmy takie niedojrzałe, to wcale w pewnym momencie przestaje być groźne. To zaczyna być po prostu bardzo takie groteskowe, że jednak no, ja też myślę sobie o tym, że być dzisiaj mężczyzną jest trudno. Bo z jednej strony oczekuje się od mężczyzn siły, a z drugiej strony delikatności, a ja tak sobie myślę najbardziej, że po prostu takiego człowieczeństwa.
Lekki Fiolet napisał na Facebooku: klęska ojca zaczyna się wtedy, kiedy dochodzi do sytuacji bania się ojca. Krótką przerwę zrobimy, to ostatnia już w tym wydaniu Nocnych Świateł, bo za moment po piosence również ostatnia część dzisiejszego wydania programu, w którym w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Nasi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnie 20 minut, które dzielą nas od pierwszej, to także czas dla Państwa, jeśli ktoś chce dodać swoją myśl, komentarz, zadać pytanie. Na profilu Radio Plus jest na to miejsce, pod pierwszym postem od góry. Za 15 minut minie pierwsza, ostatni kwadrans dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym rozmawiamy od 23 o tym, dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. To w ramach cyklu Na budowie relacji, którego współtwórcy są dzisiejszymi ekspertami. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Ostatnie minuty także dla Państwa. Przypominam o Facebooku, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze i pytania, tam zapraszamy. Ostatnie minuty chcemy poświęcić dwóm bardzo istotnym rzeczom, o których nieraz mówiliśmy w cyklu Na budowie relacji, także o tym, jak bardzo to jest istotne, ale skoro mówimy dzisiaj o byciu stałym ojcem i co jest elementem, który się na to składa, jednym z najważniejszych elementów jest dotrzymywanie obietnic, nawet tych małych, tych błahych, to znaczy umiejętność słyszenia tego, co się mówi, to jest pierwsza rzecz, a druga to świadomość tego, co się mówi, czyli wiadomo, że jeżeli coś wypowiadamy, to spełnimy, to, że to nie są słowa rzucone na wiatr, że to nie jest gadka szmatka, bo dziecko będzie cierpieć. To jest raz. Dziecko będzie zawiedzione i dziecko straci ojca. To znaczy ono samo go odsunie. Bo ojciec, który nie jest wiarygodny w tej kwestii, po prostu przestaje być osobą, na którą dziecko zwraca uwagę. To już nie jest ktoś, kto może mieć wpływ na rozwój tego dziecka. A na pewno go traci w dużej mierze, bo dzieci... No, muszą, nie lubię słowa muszą, ale no muszą wiedzieć, że kiedy coś mówimy, to na pewno to zrobimy, a nie traktujemy tego po prostu lekko, tylko dotrzymujemy słowa.
Paweł, to bardzo ważne jest, co mówisz, dlatego że zupełnie inaczej często dorośli zachowują się w relacji z dorosłymi i w relacji z dziećmi. Kiedy w relacji z dorosłymi pilnują słów, pilnują tego, co obiecają, bo wiedzą, że ktoś ich z tego rozliczy i to będzie drugi dorosły. Natomiast czasami wydaje się, że dziecku można po prostu obiecać wszystko i można po prostu tej obietnicy nie dotrzymać, bo to jest tylko dziecko.
Bo tutaj w tym wypadku, o którym mówisz, to trochę cel uświęca środki, oni tak uważają, bo ta obietnica czemuś tam służy. Chodzi o to, żeby, nie wiem, dziecko na przykład jakieś obowiązki wykonało, czy żeby, nie wiem, coś tam innego.
Albo żeby chwilowo było miło.
Albo żeby chwilowo było miło, więc obiecuje się dziecku na przykład, no, żeby je uspokoić chociażby, tak? Mhm. To jest bardzo niedobre, bo to bardzo krótko działa. No.
Mhm. Tak. Jak dziecko zorientuje się, że rodzic po prostu rzuca słowa na wiatr, że daje takie tak, obietnice bez pokrycia, no to po prostu traci w nas wiarę. I myślę też sobie, wiecie co, że bardzo często też dorośli dają dzieciom takie obietnice, które są po prostu na tyle sposobów warunkowane, że zrobię coś pod warunkiem, że i zaczynają się piętrzyć te różne warunki i w gruncie rzeczy można by powiedzieć, nie, ty tego nie zrobisz, bo te warunki nigdy nie zostaną wypełnione.
Bo nie czyli da się ich wszystkich wypełnić.
Tak, tak, tak.
Fizycznie nie jest możliwe.
I teraz bardzo ważne jest, żeby sobie zobaczyć, że tak naprawdę po co to się dzieje. Po co na przykład taki ojciec tak to strasznie warunkuje. Bo chodzi o to, że potem okazuje się, że to, że on czegoś nie zrobił, nie dotrzymał. Tak, to jest wina dziecka albo w ogóle innych ludzi, tak? Że w gruncie rzeczy to jest tak, że nieważne, co ty mówisz, bo ty i tak będziesz miał potem milion przeszkód, bo i tak tego tak naprawdę nie zrobisz. Prawda? Że gdzieś to też jest taka, no taka informacja o tym, że manipulujesz, że to w gruncie rzeczy to tak naprawdę wcale nieprawda jest. No i trzeba sobie powiedzieć, że po prostu no taki mężczyzna, który nie dotrzymuje obietnic, przestaje być oparciem. Jeżeli on mówi, że on coś zrobi, jeżeli obiecuje, że coś zrobi, a potem mówi, wiesz, ale to było za trudne, ale byłem za słaby, ale ja nie dałem rady, no to po co powiedziałeś, że to zrobisz, nie? Potem czasami jest tak, że mówi, no dobra, ale tym razem już zrobię, a potem znów się okazuje, że znów byłem za słaby, nie dałem
świetnie
rady.
Jest pokazane w filmie Juan Wszechmogący. Mhm. To jest po prostu właśnie taki ojciec, który ciągle obiecuje dzieciom i nie dotrzymuje słowa za każdym razem. W końcu się wściekają wszyscy i wyjeżdżają. Tak. No dobra, nieważne. Jest taka tam scena w każdym razie.
No tak, ale później to jest już taka sytuacja, że człowiek pewnego dnia się budzi i już nikt nie chce go słuchać tak naprawdę i już nie interesują nas jego obietnice w gruncie rzeczy. No i potem gdzieś nie ma
czasami. Nie ma autorytetu, nie ma szacunku.
Tak.
Kogoś. No i tak. Sprawa przegrana, to jeszcze lepiej jak z tym baniem się ojca, tak? Jeszcze bardziej.
Ale myślę sobie, że wiecie co, że jeżeli ktoś doświadczył właśnie takiej sytuacji, że ten ojciec powiedział i tak zrobił, to jest też niesamowity przekaz. No. To jest po prostu też powiedzenie tak, jak w życiu się coś mówi, to się po prostu tak robi. I ja myślę sobie, że to też bardzo jest ważne w takim właśnie aspekcie na przykład właśnie moralności, czy właśnie tego etycznego postępowania, bo właśnie moralne, etyczne jest to, że kiedy do czegoś się zobowiązujemy, to po prostu robimy to, że to jest po prostu mądre, przemyślane, że to są po prostu takie decyzje, które no, po prostu, że nie chlapiemy tym jęzorem na prawo i na lewo, że jeżeli coś mówimy, to po prostu tak jest. Tak.
No bo no, jeżeli nie jesteśmy wiarygodni, to jak możemy dziecko nauczyć tej moralności, tak?
Ale to, tak. To jest dużo głębsza kwestia, bo ta moralność, etyczne postępowanie, do którego tutaj nawiązałaś, Beato, to jest naprawdę pokazanie tego, czy faktycznie, czy rzeczywiście żyjemy tym, co wyznajemy jako nasze wartości. Czy na przykład, to jest ciekawe, czy wstydzilibyśmy się, gdyby nasze dzieci dowiedziałyby się o wszystkich naszych nawykach i decyzjach?
To
prawda.
Zgadza się. Ale wiesz, Paweł, to jest trochę tak jak z tym rodzicem, który mówi do dziecka, że nie wolno kłamać, tak? A za chwilę mówi, jak będzie telefon do mnie, to powiedz, że mnie nie ma. No to kim jesteśmy tak naprawdę? Jesteśmy zwykłym kłamczuchem, który wciska kit na temat prawdomówności. I tyle.
No tak, ale też
i skąd ma się brać ten, jakby, no, no kurczę, no elementarny szacunek, tak? No już nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Mhm. Bo to trochę tak mi się też przypomniała, przepraszam, taka mała, chciałem powiedzieć, nie dygresja, jak to było w jakimś filmie, ale dobra, nie będę mówił. W serialu Pablo Picasso jest taka scena, kiedy Pablo Picasso rozmawia ze swoim synem, który został przyłapany w jakiejś tam restauracji, pijany, paparazzi mu tam zdjęcia zrobili, on z jakimiś panienkami, narkotyki i tak dalej. No i Pablo Picasso robił mu wykład, że przecież masz żonę, dziecko, jak mogłeś takie świństwo zrobić? No, tak mu tłumacza, mówi, tato, ty mnie będziesz pouczał co do tego, co jest moralne w związku, co jest uczciwość małżeńska i wierność, ty? Bo jak wiadomo, Pablo Picasso był strasznym babiarzem.
No był kobieciarzem.
Także tu chodzi o to właśnie, że skoro my nie żyjemy według tych zasad, które uważamy, że powinniśmy mieć, bo my o których mówimy, bo to często też jest tak, że my doskonale wiemy, jacy powinniśmy być, tylko nie do końca jesteśmy tacy, jak powinniśmy być.
Tak, i często wydaje się nam, że tak naprawdę życie sobie, a jakiś PR, jakieś mówienie o tym, co należy, sobie. Natomiast dzieci patrzą na to, co widzą. Tak. I dzieci zobaczą sobie, jak ten ojciec żyje.
Wyłapią każdy fałsz.
Tak, zobaczą sobie, jakie wartości są dla niego ważne. Jeżeli ojciec mówi, ucz się i pracuj, a sam nie rozwija się, nie zajmuje się niczym i do tego jeszcze obija się na przykład i nie pracuje uczciwie, no to po prostu to jest prosty przekaz. To jest informacja po prostu, jak zachowuje się mężczyzna, co to jest przyzwoitość, że tak naprawdę ta moralność, to etyczne postępowanie, to jest taki trochę pic na wodę, że to jest taka atrakcyjna maska, którą zakładamy, a co robimy, to robimy sobie po prostu gdzieś tam, w zaciszu domowym, tak jak powiedziałeś, Paweł.
No, tak, no, ale na początku też mówiliśmy, tutaj przez moje usta te słowa wyszły, że nie będziemy dzisiaj mówić o rzeczach, które są czymś naprawdę wykraczającym poza pewien poziom wyobraźni, która jest, powiedziałbym, wręcz wpisana w nasze życie. To jest coś takiego, co wiemy i powinniśmy wiedzieć i nawet przytakujemy i zawsze, jeżeli mamy jakiś poziom świadomości i chęci realizowania dobra w życiu, dobrą wolę, no to wiemy, że tak być powinno. Natomiast w życiu bywa tak, że jeżeli się tego nie założy w taki konkretny sposób, by to się realizowało i nie zacznie się tego realizować zgodnie z planem, to potem trudno jest naprowadzić te sfery życia, o których dzisiaj mówiliśmy, na takie tory, by one rzeczywiście spowodowały, iż ojciec stanie się dla dzieci taką osobą, którą nazywamy stałą, jak powiedzieliśmy w tytule. To też jedną rzecz tutaj chcę na koniec podkreślić, że w ogóle to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, to są nie są jakieś rzeczy, które wymagają głębokiej filozofii. Raczej obserwacji życia i próby znalezienia się wobec tego, o czym, jakie wątki tutaj podejmowaliśmy. Jak my się widzimy jako ojcowie, jako rodzice, bo można sobie zadać pytanie, prawda? Gdzie ostatnio twoja Stefanie, Grzegorzu, Józefie, Antoni, cierpliwość została poddana przez kogoś niestałego, prawda? Może to właśnie dziecko jest takie niestałe, rozchwiane emocjonalnie, ale jeżeli dziecko jest rozchwiane, no to znaczy, no, dziecko jest odbiciem tego, co się dzieje w systemie, czyli w rodzinie, prawda? Albo no może warto sobie zadać też pytanie, na przykład, jak scharakteryzowałbyś jakoś stałość swojego ojca i zobaczyć, jaki to miało wpływ na ciebie, a jaki twoje zachowanie ma wpływ na twoje dzieci. Albo może pomyśl sobie o tym, jeżeli jeszcze tych dzieci nie masz, jaki może mieć wpływ i co warto przepracować, jeżeli zanim podejmiesz decyzję o założeniu rodziny, o byciu ojcem. Znaczy, to nie są rzeczy na tyle, powiedziałbym, błahe i trywialne, żeby je powiedzieć, no tak, tak, oczywiście, no fajnie tu sobie w radiu gadają, ale my to wszystko wiemy. No tak, ale to jest tak jak z dawaniem słowa. Można dać słowo i go nie dotrzymać i można o tym wiedzieć, ale tego nie realizować. Więc Po to o tym rozmawiamy, żeby powiedzieć być może po raz 149 o tym, co już wiemy, ale po to, żeby właśnie tym się przejąć, żeby może zobaczyć, czy to działa w moim życiu, a jeżeli nie działa, no to właśnie może w tych sferach, o których dzisiaj mówiliśmy, o tym rozkładzie dnia, o obecności w rodzinie, o tym, jak swoje hobby i zainteresowania realizujemy wobec reszty rodziny, a przede wszystkim dzieci, jak przeżywamy swoje nastroje, szczególnie te trudne, czy dotrzymujemy obietnice, czy nasze wzorce etyczne, moralne realizujemy zgodnie z tym, jakie głosimy i jak to widzą dzieci. To są wszystko rzeczy, które mogą i na pewno będą wymagać pewnego wysiłku, jeżeli to do tej pory się jakoś nie układało. Albo nie było na tyle, powiedziałbym, zsynchronizowane, żeby dawało taki obraz stałości dla dziecka. Ale każdy mężczyzna lubi wyzwania i lubi cele, które, bo to należy do męskiej natury. Więc jeżeli, ojcze, słuchasz nas i myślisz sobie, może rzeczywiście jest coś do zrobienia, to potraktuj to jako wyzwanie, jako świetną przygodę i zobacz, jak będzie się cieszyć twoje dziecko, kiedy zobaczy, że ma stałego ojca, jaką ci to radochę i satysfakcję da. Jestem głęboko przekonany, że będziesz dużo bardziej szczęśliwy niż w jakiejkolwiek innej sytuacji, no może oprócz spędzania czasu ze swoją żoną, bo to też jest bardzo istotne, żeby dzieci widziały, że między rodzicami jest dobra relacja, bo to też jest dla nich wzorzec bycia później w życiu, w budowaniu relacji, bez względu na to, czy to są dziewczynki, czy to są chłopcy. Więc tak bym chciał tutaj dwa słowa na koniec powiedzieć od siebie, ale oczywiście, ponieważ naszymi ekspertami są dzisiaj Beata i Bogdan, no to jeszcze wam oddam głos na podsumowanie.
Dobrze, że powiedziałeś, Pawle, o tym, że mężczyźni to są istoty, które bardzo, to są ludzie, którzy bardzo lubią wyzwania. I ja myślę sobie, że takim wyzwaniem dużym dla każdego człowieka jest zestawienie dwóch takich list. Z jednej strony, czy obrazów, z jednej strony jest człowiek, którym ja jestem, autentycznie którym jestem i świadczą o tym moje czyny, i z drugiej strony człowiek, którym ja chciałbym być. Bo myślę sobie, że spojrzenie na siebie prawdziwie jest uczciwe. Ono wymaga odwagi, ale tak długo jak chowamy się za jakimiś pozorami, tak długo jak sami sobie nie uświadamiamy, że coś moglibyśmy zmienić i moglibyśmy podjąć jakieś wyzwania, to się nigdy nie wydarzy po prostu. I myślę sobie, że tak jak mówiłeś, Pawle, bardzo ładnie to podsumowałeś, mówiąc o tych wszystkich obszarach, zawsze jest coś do poprawienia. Myślę sobie, że warto jest sobie zobaczyć, przyjść do domu i zobaczyć, czy domownicy do mnie biegną, czy oni chcą ze mną być, czy nie daj Boże ktoś się mnie boi, czy ja mogę im coś oferować, czy ja mogę ich do siebie przekonać, bo to ja mogę to zrobić, nie potrzebuję do tego żadnych pośredników. I wiesz co, też ważne jest to dla mnie, że co powiedziałeś, że to nie tylko relacja z dziećmi, bo jeżeli między rodzicami jest dobrze, to dzieci mają poczucie bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę, jakim ja jestem mężem? Czy moja żona się cieszy, że ja przyszedłem? Czy ona czuje się ze mną dobrze? Czy czuje się bezpiecznie? Czy czuje, że przyszedł do domu bezpieczny, wspierający człowiek? Bo nie chodzi o to, że on musi być zawsze w dobrym nastroju. Nie chodzi o to, że zawsze musi być bardzo łatwo i lekko w życiu. Prawda o to, że co by się nie działo, to jesteśmy w tym razem. Że po prostu nie ma w tej sytuacji przemocy, ranienia się, że nie ma w tej sytuacji po prostu jakiejś nieufności, podejrzliwości czy nieuczciwości. Że po prostu jest domowo, jest rodzinnie. Jest sytuacja taka, że no, tak jak nawet dzisiaj rozmawiałam z jednym z uczniów, który mówił, że czuje się fatalnie, bo dostał dwóje. No i siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, że czasami jest tak, że czujemy się fatalnie. Czasami nam coś nie wychodzi. No tak po prostu jest, tak? Ale chodzi o to, żeby tak naprawdę w tym domu można było po prostu przeżywać i radości, i smutki, i taką po prostu codzienność w takim poczuciu bezpieczeństwa. I myślę sobie, że to, co najważniejsze, to właśnie ten ojciec może być gwarantem po prostu bezpieczeństwa i gwarantem stabilizacji. I to jest po prostu wielka, taka nieoceniona rola.
I jeżeli mówimy o gwarancji stabilizacji, to chcę powiedzieć do mężczyzn, do ojców, zanim zrobisz dziecku awanturę z błahego powodu, jakiegoś naprawdę okruchy na blacie, skarpetka czy światło niezgaszone, to się dobrze zastanów, czy ta rzecz, o której chcesz powiedzieć, jest warta stracenia relacji z tym dzieckiem. Czy ta relacja jest ważniejsza, czy ta skarpetka na podłodze. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, żeby pamiętać, że te dzieci, które mamy na wychowaniu, że tak powiem, to wezmą z naszego domu te wzorce zachowań. To znaczy, jeżeli ojciec, ten duży, silny ojciec w domu na wszystkich się wydziera, krzyczy, potrafi uderzyć na przykład, szarpać się z matką czy tam z kimś, to trzeba wiedzieć, że te dzieci z tym pójdą w świat, że czy to będzie córka czy syn, one będą miały informację, że duży może lać słabszego, mniejszego. Że to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, szczególnie dla córek, ale nie tylko, bo dla tych chłopaków też to jest przecież chore. Ale spróbuj sobie uświadomić, że jeżeli masz córkę i że to, że w taki sposób się zachowujesz, będzie potem skutkowało tym, że córka będzie miała takiego jak ty, który będzie się na nią wydzierał, będzie ją bił, bo ona będzie wiedziała, że no, większy może wszystko.
Oby tak nie było. No panowie, właśnie. Do was te słowa, ale panie również, patrzcie na tych mężczyzn, których wybieracie, aby byli waszymi mężami, ale także ojcami. A jeżeli czegoś brakuje, no to też myślę, że warto stymulować swoich mężów, ojców swoich dzieci, by no jakoś wzięli sobie do serca. Przynajmniej te myśli, o których tutaj dzisiaj dyskutowaliśmy. Dzieci się dzieje. Tak więc sprawa jest poważna, gra idzie o dużą stawkę. O tym dzisiaj rozmawialiśmy w cyklu Na budowie relacji, mianowicie dlaczego dzieci potrzebują stałych ojców. Dziękuję naszym ekspertom, współtwórcom cyklu, którymi byli dzisiaj mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Wielkie, gorące dzięki.
Dziękuję, dobranoc.
I również dziękuję Bogdan Janowski, także był z nami. Serdeczne podziękowania.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję także Państwu. Dziękuję za uwagę, wspólnie spędzony czas, za myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku, tam gdzie zawsze od blisko 10 lat forum wymiany myśli. Na pierwszym, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam dopiero w poniedziałek, bo teraz weekendowa przerwa, jako że Nocne Światła od poniedziałku do czwartku zaczynamy tuż po 23:00. Spotykamy się na 2 godziny, które właśnie przed momentem minęły. Tak więc nie tylko na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju, czy to Nocne Światła, czy w ogóle cały program Radia Plus, ale także na całym świecie pod dowolną szerokością geograficzną ze strony radioplus.pl przez internet. Zapraszam w poniedziałek po weekendzie 24 kwietnia. Spotkamy się ponownie tuż po 23:00 i tym razem rozmawiać będziemy o młodych dorosłych, czyli dlaczego młodym ludziom tak trudno być szczęśliwymi. Gośćmi Nocnych Świateł będą profesor Piotr Kosiak, wykładowca w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości, a także studenci Wydziału Prawa tej uczelni. Dziękuję za uwagę raz jeszcze. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.